życie nie dla siebie.
Tuż po świąteczne, specjalne wydanie audycji Życie nie dla siebie. Dziś chciałabym Państwu zaprezentować pierwszą część wywiadu z księdzem Markiem Dziewieckim, krajowym duszpasterzem powołań. Jak to z tymi powołaniami jest? Czy powołuje Bóg, czy potrzeba duszpasterstwa i jego działań? I jakich działań? Co jest istotą kapłaństwa? Jak rozpoznać swoje powołanie? Czy ksiądz jest specjalistą od Boga, duszy, moralności? I na wiele jeszcze innych pytań, myślę, bardzo interesująco odpowie ksiądz Marek Dziewiecki. Zatem zapraszam na spotkanie z krajowym duszpasterzem powołań. Korzystając z wizyty w naszym studiu księdza Marka Dziewieckiego, krajowego duszpasterza powołań, o powołania, o kapłaństwo chcemy zapytać. Z wielką sympatią, życzliwością i z modlitwą również spieszymy do kapłanów, którzy ważną rolę spełniają w naszym życiu. Na pewno każdy z nas ma takie jedno nazwisko, taką jedną osobę, której wiele zawdzięcza, chociaż jedną, a mam nadzieję, że jest ich wiele. Natomiast chciałabym zapytać o powołania. Po co jest krajowe duszpasterstwo powołań? Czy to nie jest tak, że to Bóg powołuje?
Oczywiście, zacznijmy właśnie Pana Boga, bez którego nie byłoby żadnych powołań. Co oznacza słowo powołanie? To oznacza, że Bóg nie tylko nas stwarza, tylko że jeszcze troszczy się o to, co się z nami dzieje, kiedy już nas stworzy, kiedy nas obdarzy życiem. Otóż Bóg, który nas najlepiej rozumie, nie tylko nas nieodwołalnie kocha, ale nas najlepiej rozumie, lepiej niż my sami siebie, podpowiada nam z miłości najlepszą drogę życia na tej ziemi, optymalną drogę. I to jest powołanie. To nie jest wezwanie do wojska, to nie jest skazanie nas na jakiś określony styl życia, tylko to jest podpowiedź kogoś, kto jest moim serdecznym przyjacielem, jak mam żyć, by moje życie było maksymalnie błogosławione już tu na tej ziemi. Więc Bóg mi podpowiada drogę życia, bo mnie kocha. Większość rodziców naśladuje Boga w tej strategii miłości, bo w miarę jak dzieci się rozwijają, rodzice sugerują coś z miłości tym dzieciom. Skończ tą szkołę, skończ tamtą, wejdź w tą grupę formacyjną, kieruj się takimi zasadami, a może w przyszłości będziesz tym czy tym. Ale rodzice mogą się mylić. I czasami się zdarza, że rodzice próbują własne aspiracje zaspokoić poprzez swoje dziecko. Czyli to, czego sami nie osiągnęli w życiu, chcą, żeby teraz dziecko osiągnęło i wtedy mogą skrzywdzić dziecko i wprowadzić dziecko na drogę, która nie jest dla dziecka optymalna. Natomiast Pan Bóg takich błędów na pewno nie zrobi. Więc to jest ktoś jedyny, kto podpowiada mi, powtórzę, optymalną drogę życia, bo mnie najbardziej kocha. I ja sam się przekonałem o powołaniu na własnej skórze. Mianowicie, kiedy byłem nastolatkiem, miałem wiele marzeń i sportowych, i różnych literackich, nawet i innych. Natomiast moim największym marzeniem było założenie rodziny, małżeństwo i rodzina. Marzyłem sobie spotkanie jakiejś niezwykłej dziewczyny, ale marzenie największe pośród tych największych było jeszcze inne. Mianowicie, żebym był, aż się wstydzę powiedzieć, żebym był najwspanialszym tatusiem na świecie, a najpierw najwspanialszym mężem na świecie. I żeby moi bliscy codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i z wdzięczności. To było moje takie nastoletnie marzenie, aż się wstydzę zwierzać z tego. I pokrzyżował mi to moje marzenie mój największy przyjaciel, którego nazywamy Bogiem, bo mi zaproponował kapłaństwo. No i wtedy nocami, zwłaszcza w klasie naturalnej, walczyłem, jak to sobie mówię z uśmiechem, z Bogiem, mówiąc mu: Boże, ale ja mam inny pomysł na życie, mam inne marzenie, chyba jeszcze piękniejsze, przecież bardzo Twoje, bardzo Boże, żeby założyć szlachetną, świętą rodzinę. Ale widziałem, że Bóg, i czułem w sercu, że Bóg mi zostawia wolność. I tym mnie ujął, mówiąc po ludzku, że mi zostawiał wolność. Byłem pewien, że jeśli pójdę tą drogą, którą ja sobie proponuję, też przecież Bożą, ale inną niż jego sugestie były, to i tak będzie mnie dalej kochał i wspierał. I tym, że mi zostawia wolność, tym mnie najbardziej ujął. I sobie pomyślałem, chyba jednak warto posłuchać jego bardziej niż samego siebie. I jak zostałem księdzem, nie z mojej inicjatywy, ale oczywiście dobrowolnie, z mojej woli, chociaż nie z mojej inicjatywy, to wtedy odkryłem to, co dzisiaj Wielki Czwartek sobie uświadamiamy. Kim jest ksiądz? Co to za powołanie? Istotą powołania kapłańskiego jest bycie darem dla małżeństw i rodzin, wspieranie małżeństw i rodzin, ale nie kosztem własnej rodziny. I stąd celibat. To nie tylko znak miłości, która jest większa niż miłość doczesna, ale to także realizm. Realizm Boga i realizm Kościoła. Jak ksiądz rezygnuje z małżeństwa i rodziny, czegoś tak niezwykle wspaniałego, po to, by wspierać inne małżeństwa i rodziny, ale nie kosztem mojej żony i moich dzieci. I to jest optymalne. Nie mówię, że nie można być, tak jak w kościele na przykład prawosławnym, dobrym księdzem, który ma żonę i dzieci, ale to nie jest optymalna droga. A Kościół katolicki mi podpowiada drogę optymalną. Bądź od świtu do nocy dla innych, dla małżonków i rodzin, dla ich dzieci, dla młodzieży. Zawsze wszyscy żyją w jakiejś rodzinie. Bądź dla nich, nie lękając się o to, że zaniedbujesz własną rodzinę. Ja to odkryłem na pierwszej parafii poświęceniach, jak to jest cenne, że mogę od świtu do nocy być dla ludzi, których kocham, nie zaniedbując własnej rodziny. I odkryłem na parafii tej pierwszej, gdzie byłem, dalsze cechy kapłana, który jest kapłanem w wiernym powołaniu. Ja nie mówię teraz o sobie, tylko mówię o zasadach, bo nie mniej jest zasadzie samego siebie. Natomiast ksiądz, który jest wierny Chrystusowi, to jest ksiądz, który jest, znowu się pochwalę, jest specjalistą od miłości, bo Bóg jest miłością. Nieraz mi młodzież mówi, co tam się ksiądz zna na miłości, dlaczego ksiądz nam chce opowiadać o miłości, to się świeccy na tym znają. Ja wiem, co jak co, ale na miłości to się znam. Ja się mogę nie znać na niczym innym, ale na miłości to się znam. I tłumaczę, ty jesteś chłopcze miłością? No samą miłością to nie jestem, czasami mam różne słabości. A twoja dziewczyna jest miłością? No może nawet jest fajniejsza ode mnie, ale samą miłością to też nie jest. Więc jeżeli ty nie jesteś miłością, twoja dziewczyna nie jest miłością, ja nie jestem miłością, to jeżeli nie ma kogoś, kto jest miłością, to w ogóle się nie zacznie historia miłości. A więc jestem jako ksiądz świadkiem miłości. Jestem takim mamusio-tatusiem dla ludzi, których spotykam, bo Bóg jest pełnią. Nie jest ani mężczyzna, ani kobietą, jest pełnią. I każdy, kto naśladuje miłość Boga, naśladuje tą miłość pełną, macierzyńsko-ojcowską. I część ludzi potrzebuje bardziej miłości ojcowskiej, takiej trochę twardszej, stanowczej, ale z domieszką macierzyńskiej. Część potrzebuje głównie miłości macierzyńskiej od księdza, z domieszką stanowczej ojcowskiej, ale przede wszystkim czułej, cierpliwej. No i ksiądz wierny Chrystusowi, podobnie jak Chrystus, pokazuje tą miłość pełną. Tak jak Jezus pokazywał czasami miłość niesamowicie twardego mężczyzny, a czasami ogromnie czułej kobiety.
Pięknie na obrazie Rembrandt namalował, kiedy ten ojciec przytula syna marnotrawnego. Jedną ma taką męską, dużą, silną dłoń, a jedną kobiecą.
I to jest właśnie piękny symbol miłości Boga do człowieka. A jak ksiądz ma być świadkiem tej miłości? Czyli powtórzmy, ksiądz to jest specjalista od miłości, ksiądz to jest mamusia, tatuś, ksiądz to jest ktoś, teraz druga rzecz ważna, kto rozumie całego człowieka. To jest niesamowicie istotne.
Życie nie dla siebie.
Ksiądz nie jest specjalistą tylko od sfery duchowej, moralnej, religijnej. Gdyby jakiś ksiądz tak się ograniczał, to nie może kochać człowieka i nie może go przyprowadzać do Boga, bo do Boga nie przyprowadzam czyjegoś sumienia, czy czyjejś wrażliwości moralnej, czy religijnej, tylko przyprowadzam całego człowieka, albo w ogóle nie przyprowadzam. Czyli ja ksiądz muszę, tak jak Chrystus, rozumieć całego człowieka, od cielesności, płciowości, seksualności, przez strategię myślenia, emocje, sferę moralną, duchową, całego człowieka powinienem rozumieć, całego człowieka umacniać, żeby stał się święty we wszystkich swoich sferach i dopiero tego całego człowieka mogę przyprowadzać do Boga. I na ile księża to czynią, na tyle ratują ludziom życie. Ratują ludziom życie. Żaden lekarz nie może tego zrobić, bo lekarz może go przedłużyć zdrowie, ale jego na przykład pacjent wyleczony może na przykład żyć tak, alkoholizm, narkomania, inne rzeczy, że sam sobie życie odbierze. A więc ksiądz to jest ktoś, kto przekazując ludziom Bożą prawdę o nas i Bożą miłość do nas, dosłownie ratuje życie.
Ja powiem księdzu tak z zachwytem i z wielką tęsknotą słucham tych słów, ale mam też poczucie, że to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Od tego cichego głosu Boga, który wskazuje optymalną drogę, po taki ideał, to jest daleka droga. Czy da się w ramach formacji kapłańskiej ukształtować takich kapłanów?
W ramach samej formacji kapłańskiej nie, dlatego że ta formacja zaczyna się w mamusi brzuszku. Kiedy byłem w mamusi brzuszku i mama i tata kochali siebie nawzajem i kochali mnie, to ja już oddychałem ich miłością i przeczuwałem, nie wiedząc o tym, miłość Boga, jeszcze większą niż miłość moich rodziców. A więc przygotowanie do kapłaństwa zaczyna się w mamusi brzuszku. Im bardziej rodzice kochają swoje dziecko, bo siebie nawzajem kochają, tym bardziej mama bombarduje mnie, jak ja to mówię, swoją miłością i radością z pomocą taty i rodzę się skazany na sukces, skazany na miłość, bo jestem dzieckiem miłości, nie jestem dzieckiem współżycia seksualnego, tylko dzieckiem miłości. Gdyby rodzice tylko współżyli, ale nie kochali mnie, to albo by tak współżyli, żeby mnie nie było na świecie, albo by mnie po prostu zabili. Mówmy twardo, ale twardość pokazuje właśnie też niezwykłość miłości. To tylko przedszkolaki i jacyś w cudzysłowie nowocześni ginekolodzy mogą wierzyć, że człowiek jest owocem współżycia seksualnego. Człowiek jest owocem miłości albo nie przeżyje. A więc pierwszą szkołą przygotowania do kapłaństwa, o którym mówimy, jest wzajemna miłość rodziców, którzy mi przekazują życie mocą własną i mocą miłości Bożej. I kiedy potem wzrastam w cieniu czy w słońcu ich miłości i w cieniu niewidzialnego Boga, który coraz bardziej do mnie dociera, i kiedy jestem w parafii, życie sakramentalne, ruchy formacyjne, począwszy od ministrantów, oaza, inne ruchy formacyjne, mówię teraz o optymalnej drodze rozwoju i dobre kontakty z rówieśnikami, stawianie sobie wymagań i szukanie drogi trudniejszej, ale wartościowszej na co dzień, począwszy od przedszkola. To są drogi rozwoju do kapłaństwa, tak samo do małżeństwa. Seminarium to jest podobnie jak kurs przedmałżeński, tylko trochę dłużej trwający. To jest taka kosmetyczna końcówka formacji. Natomiast o tym, czy ja dorastam do kapłaństwa, czy nie, decyduje całe moje życie, a nie ten ostatni etap przygotowania do święceń. Tak samo jak o małżeństwie. To, czy ktoś będzie świetnym mężem i ojcem, czy świetną żoną i mamą, nie decyduje kurs przedmałżeński. On jest niezwykle potrzebny, niesamowicie potrzebny i jest obowiązkiem księży ogromna troska o przygotowanie bezpośrednie narzeczonych do małżeństwa. Natomiast to jest tylko końcówka całego procesu. Jeżeli ktoś z nastolatków zaniedbywał swoje obowiązki domowe, szkolne, jeżeli był w jakichś dziwnych grupach rówieśniczych, jeżeli nie stawia sobie wymagań, jeżeli ma na sumieniu różne grzechy, to kurs przedmałżeński niewiele tu zmieni. A więc przygotowaniem do kapłaństwa jest całe życie. I tu chcę powiedzieć taką rzecz podstawową, mianowicie podstawowym powołaniem każdego z nas, każdego, jest świętość. Bóg marzy o tym, by każdy z nas był świętym. To jest marzenie Boga pierwsze, wcześniejsze niż Jego marzenie o tym, żeby ktoś z nas był mężem, czy ojcem, czy mamą, czy żoną, czy księdzem, czy siostrą zakonną. Bóg marzy najpierw i przede wszystkim, żebyśmy byli święci. Bo jak będziemy ludźmi świętymi, to zrealizujemy, odczytamy, zrealizujemy to drugie powołanie, to chciałbyś powiedzieć wtórne, do małżeństwa, czy do kapłaństwa, czy do życia zakonnego. Nieraz mi młodzi mówią, księże Marku, taką mam ciemność przed sobą, kiedy myślę o przyszłości. Ani się nie widzę w małżeństwie i rodzinie, ani w kapłaństwie, ani w życiu zakonnym, ani w życiu jakimś tam samotnym. Nigdzie się nie widzę. Chyba Bóg zapomniał o mnie, nie da mi żadnego powołania. Mówię, chyba Ty zapomniałeś o powołaniu podstawowym, o powołaniu do świętości. Otóż jeżeli ktoś z nas jako nastolatek nie dorasta do świętości, to nie dorośnie do żadnego powołania. Choćby je odkrył, choćby był pewien, jaka jest jego droga życia, nie zrealizuje. Dlatego, że i do małżeństwa, i do kapłaństwa potrzebne są te same cechy. Mądrość, miłość, odpowiedzialność, wierność. A tego się nie uczymy dopiero w seminarium, czy dopiero na kursie przedmałżeńskim.
Czyli ogromna rola rodziców i wychowawców na etapie dorastania już.
Pierwszymi wychowawcami, ambasadorami Boga, a teraz sobie ułożyłem nową definicję rodziców, pierwsi ambasadorzy Boga dla dzieci. To są właśnie rodzice i moja mamusia, mój tatuś, to są pierwsi moi przełożeni seminaryjni, pierwszy rektor i pierwsi przełożeni seminaryjni. I tutaj jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić też istotę świętości, do której mają mnie najpierw rodzice prowadzić, potem inni wychowawcy i księża. Otóż istotą świętości nie jest dziwactwo, potulność, dźwiganie krzyża, jakieś takie wyrzeczenia, nastawianie drugiego policzka, jakaś taka tolerancja wobec zła, znoszenie cierpliwe cierpienia, a może nawet krzywdy. Nie, to są jakieś karykatury świętości. Pan Jezus nam daje najprostszą definicję świętości. Bądźcie nieskazitelni jak gołębie, ale sprytni jak węże. Żadne, mówiąc z uśmiechem Boże, fujary. Co z tego, że ktoś tam jest dobry, ale naiwny, że aż litość budzi. To nie jest święty. Święty to nie jest, w związku z tym powtórzmy, ani ktoś naiwny i bezradny wobec zła i cierpiętniczy, ani ktoś doskonały. To też nie jest świętość. Doskonały jest tylko Bóg. My możemy być doskonali w naśladowaniu Boga, ale nigdy nie będziemy doskonali jak Bóg. Nie będziemy nigdy wszechmogący, nieomylni i tak dalej, wszechwiedzący. Takich cech nigdy nie osiągniemy, a więc święty nie jest ani jakimś takim odludkiem ani do tańca, ani do różańca, czy tylko do różańca, ani nie jest podobny do Boga w sensie, że podobnie doskonały, natomiast może być podobny w postępowaniu do Boga. Święty to jest ktoś, kto tak jak Chrystus mądrze myśli, dojrzale kocha, i w związku z tym święty to jest ktoś, kto w sposób błogosławiony żyje w trudnej rzeczywistości. To nie jest ktoś, kto żyje w chmurach. Nie, nie. Święty chodzi bardzo po ziemi i ktoś, kto umie w najtwardszej nawet rzeczywistości, męczeńskiej nawet, żyć w sposób błogosławiony i radosny. I to jest ktoś, podobnie jak Jezus, kogo podziwiają ludzie dobrej woli i kogo się boją cynicy. To jest ważne. Jeżeli cynicy by z nas kpili, poniżali nas, to znaczy, że nie jesteśmy świętymi. Świętych się boją. Tak jak się bali Jezusa i postanowili Go zabić, bo byli bezradni wobec Niego. Więc święty jest mocarzem. Mocarzem, który nie jest jakimś pokornym odludkiem, powtórzmy, jest mocarzem, który sobie radzi w każdej sytuacji. I ma największą władzę we wszechświecie. Władzę nad samym sobą. Potrafi panować nad sobą, także nad swoimi słabościami i potrafi wszystko, co w nim jest, a bogactwo człowieczeństwa, wykorzystać po to, by kochać. I wtedy może być świetnym małżonkiem i rodzicem, świetnym księdzem, świetną siostrą zakonną. Kryterium jest dorastanie do świętej miłości.
Tak się zaczyna. A jeżeli takiego wzrastania w wieku dojrzewania ku świętości nie było, ktoś twierdzi, że słyszy głos Boga i chce zostać kapłanem?
Wtedy ma trudniejszą drogę do kapłaństwa i do rozwoju, ale jest to też możliwe. U Boga nie ma nic niemożliwego i chcę powiedzieć naszym słuchaczom, którzy byliby w takiej sytuacji czy podobnej, że człowiek w przeciwieństwie do zwierząt, do roślin czy do minerałów nie jest zdeterminowany. W świecie ludzi nie ma sytuacji beznadziejnych, nie ma sytuacji nieodwracalnych. Ja znam ludzi, którzy przez 20 parę lat niszczyli siebie i bliskich alkoholem, na przykład popadając w uzależnienie, się zupełnie zmienili. Zupełnie. Są ludźmi świętymi. Po 20 paru latach strasznego życia. Jest to więc możliwe, tylko że po drodze trzeba się wiele nacierpieć. Niestety to jest nieuniknione. Jeżeli ktoś był bardzo krzywdzony, czy sam siebie krzywdził, czy jedno i drugie i wszedł w jakiś kryzys życia, może być świętym, jeszcze bardziej niż Augustyn. Tylko że po drodze trzeba się nacierpieć, jak syn marnotrawny, żeby się otworzyły oczy, żeby odróżnić dobro od zła i żeby odzyskać zdolność miłości. Więc nie bójmy się wtedy cierpienia, które jest nieuniknione w takim dorastaniu do miłości, do świętości, bo jeżeli uczę się kochać, to każda cena nie jest za duża. Bo potem przychodzi taka radość, takie spełnienie, że każdą cenę warto zapłacić, ale za miłość, za dorastanie do miłości, nie za naiwność, nie za jakąś bezradność, tylko za mądrą miłość.
Drugą część wywiadu z księdzem Markiem Dziewieckim, krajowym duszpasterzem powołań, zaprezentujemy za tydzień w kolejnej audycji Życie nie dla siebie. Ja Państwu przypominam o konkursie, który trwa. Mogą Państwo napisać lub zadzwonić, opowiadając o kapłanach, którzy ważną rolę pełnią czy pełnili w Państwa życiu, pojawili się w trudnych, ważnych okresach życia. Można zadzwonić w dni powszednie na numer radiowy 25 644 99 74 między 9 a 15. Można również wysłać list albo drogą internetową studiomaupa.radiopodlasie.pl z dopiskiem Rok Kapłański albo tradycyjny list ze znaczkiem Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56, 08 110 Siedlce. Tu również proszę o dopisek Rok Kapłański. No i druga część konkursu to prośba o ułożenie takiej własnej z serca i z własnej głowy płynącej modlitwy w intencji kapłanów na Rok Kapłański. Adresy te same. Dziś to już wszystko, a za tydzień zapraszam na kolejne spotkanie z księdzem Markiem Dziewieckim.
Życie nie dla siebie.